Joanna Merecka Łotysz, dzień dobry, ze mną w studiu wyjątkowi goście. Poproszę od mojej lewej, żeby państwo się przedstawili.
Małgorzata Mogielnicka, koordynator projektu.
Janina Dubkowska, uczennica i uczestniczka projektu.
Hanna Rukała, Uniwersytet Pomorski w Słupsku.
Łukasz Danielkiewicz, uczeń klasy 4 F, 5 ALO.
Zuzanna Walczak, uczennica 5 ALO i uczestniczka projektu.
No to teraz najważniejsze. Co to za projekt, słuchajcie? Projekt, no, druga edycja. Myśmy miały okazję z panią Hanią Rugałą przy pierwszej się spotkać i rozmawiać na temat bardzo ważny i istotny. Co to za projekt?
Koordynator projektu Małgorzata Mogielnicka, a też pracownik Dziennego Domu Pomocy Społecznej Bezpieczna Przystań Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie. I stąd to moje zainteresowanie. Dzienny dom dla seniorów. A projekt Zrozumieć demencję to jest kontynuacja projektu Remind. Tamtym roku jako przedstawiciel Słupskiej Rady Seniorów miałam możliwość zainicjowania pierwszej edycji realizowanej przez Słupską Radę Seniorów i możliwość sięgnięcia po grant marszałka województwa pod tytułem Rady Seniorów 2024, a w tym roku Rady Seniorów 2025. Jest to grant na zadanie publiczne realizowane przez miasto Słupsk i współfinansowane w 50% przez marszałka.
No to teraz najważniejsze, czyli klucz, formalności zostały dopełnione. Natomiast tak, z nami jeszcze Andrzej Gałat, pedagog liceum numer 5 w Słupsku. Bezgłośnie dziś, jak to zapowiadał, niestety. Natomiast skąd w tym projekcie uczniowie, to jest jedno. Uniwersytet Pomorski, rozumiem, bo to kontynuacja działań
międzynarodowych,
które miały już miejsce i wydźwięk. No i znowu, skąd młodzi ludzie i dlaczego demencja?
Młodzi ludzie dlatego, że w pierwszej edycji byli ludzie dorośli. Pierwsza edycja była kierowana do opiekunów formalnych i nieformalnych. Do projektu zaprosiliśmy osoby z Młodzieżowej Rady Miasta, osoby z Rady do Spraw Osób z Niepełnosprawnościami i osoby ze Słupskiej Rady Seniorów. Po 15 osób grupy te mogły uczestniczyć nie tylko w debacie, ale też w warsztatach.
Tych dlaczego warsztatów było sporo z tego, co widziałam. Zwłaszcza teraz październik, listopad jeszcze.
W tej edycji właśnie postanowiliśmy skierować kampanię informacyjno-edukacyjną do młodzieży. Dlaczego to tak trochę mój pomysł? Dlatego, że chcemy dotrzeć do szerszego grona. Młodzież, tak jak i większość społeczeństwa, ma małą wiedzę o demencji, więc poprzez tą kampanię chcemy dotrzeć do każdej grupy wiekowej i mój wybór, teraz już mogę powiedzieć, po odbytym seminarium i warsztatach był bardzo trafny, bo odczuwam duże zainteresowanie ze strony młodzieży, a też informację zwrotną, że ta wiedza przydała się też w ich rodzinach, mogli interweniować już na tym poziomie po zrealizowaniu warsztatów i seminarium.
Mówiliście tylko o demencji seniorów, bo demencja dotyka też dzieci, z całą pewnością.
Mówiliśmy podczas tych warsztatów, że demencja, czyli to spektrum objawów, właśnie przesuwa się na coraz niższy wiek. Że nie dotyczy tylko osób starszych, bo to nie jest charakterystyczne dla wieku starszego.
Choć wiele osób kojarzy to dokładnie z wiekiem senioralnym.
Dokładnie.
Tak?
A teraz nowe zjawiska społeczne powodują, że ten poziom demencji przesuwa się na coraz niższy wiek.
Jest to tak dygresyjnie, muszę powiedzieć, takie stowarzyszenie, zdaje się współpracujące też z Centrum Inicjatyw Obywatelskich. Tam zrzeszone są mamy dzieci, małych dzieci, które chorują na demencję. Stąd też muszę powiedzieć, i stąd ja mam wiedzę, bo miałam przyjemność z nimi rozmawiać, że no jest to zjawisko, które pojawia się, choroba, która pojawia się w różnym wieku.
Tak, i należy teraz mówić już o niepełnosprawności poznawczej. Tak, to jest też już charakterystyczne dla naszych czasów.
Młodzi, to teraz ja chciałabym, żebyście głos zabrali. Jak trafiliście do tego projektu?
No, ja osobiście trafiłam poprzez w sumie zapisanie się tylko w szkole. Wcześniej już usłyszałam.
Ale co cię zainteresowało w tym temacie? Dlaczego zwróciłaś na niego uwagę?
Takie zgłębienie świadomości i wiedzy o tej chorobie, dlatego, że ja jestem też bliską rodzinę, mam po prostu, moja prababcia choruje. I chciałam wiedzieć więcej, jak może postępować z nią, jak może rozmawiać, dlatego, że to jest już głębokie stadium, ale...
Jak się nie denerwować na to ciągłe gubienie różnych rzeczy, czy zapominanie. Bo to jest chyba, słuchajcie, najtrudniejsze dla nas, dla osób, które nie chorują na demencję. Nie wściekanie się, kolokwialnie mówiąc, na tych bliskich, którzy dotknięci są tą chorobą, tak? Bo ona się zaczyna powoli. Ona się zaczyna od drobnych, powiedziałabym, rzeczy. Od zapominania kluczy, to nam się zdarza też w zagonieniu i w pędzie oczywiście, w którym jesteśmy. Natomiast jak to się cyklicznie gdzieś tam powtarza, to no właśnie, kiedy reagować? Kiedy szukać wsparcia i pomocy? Jak słyszy się od tej babci, od tej mamy po raz piąty, matko jedyna, to ty pracujesz jeszcze do tej godziny? A ja sobie myślę, ale ja ci to mówiłam 5 razy. To już jest ten moment według was?
Chyba tak. Chyba powinno się reagować jak najszybciej tak naprawdę, jeżeli zauważymy symptomy, bo możemy troszeczkę opóźnić postęp tej choroby.
A jak?
Nawet przez jakieś czy ćwiczenia, czy ćwiczenia pamięci po prostu, czy jakieś też pokazywali nam sposoby ze sztuką. To też jest bardzo fajne, to też pomaga rozładować stres, bo stres tak naprawdę wpływa też na naszą pamięć i to dosyć mocno.
No dobra, a co w sytuacji, kiedy taki senior, czy dorosły, czy człowiek dotknięty demencją mówi, matko jedyna, odejdź ode mnie, nic mi nie jest?
Na pewno się nie denerwować, bo sam może być nieświadomy tego. Jeżeli ktoś nie chce pomocy, to jej nie otrzyma, dlatego że nie można nikogo zmusić. Ale można próbować.
Takie mamy prawo w tym kraju.
Można mu pokazać, słuchaj, zobacz, ty piąty raz się pytasz o to samo.
A wam się nie zdarza pytać o to samo, bo jesteście nieskupieni, nieuważni, choćby na lekcjach, nie?
Oczywiście, że się zdarza, ale...
To już jest sygnał, żeby szukać wsparcia i pomocy?
Zależy, no bo jeżeli jest od częstotliwości tych pytań, bo zdarza się zapytać 2-3 razy, ale jeżeli w ciągu dnia jest czynność, którą powtarzamy cyklicznie, na przykład wychodzę do pracy codziennie o 8 rano, wracam o 14. Mieszkamy z tym seniorem i ten nasz senior pyta, ty znowu wracasz o tej godzinie? Gdzie ty byłaś? Co ty robiłaś? I on kolejny raz już nie pamięta. Warto już wtedy się zastanowić, co się dzieje z naszą mamą, dziadkiem, babcią. Więc właśnie myślę, że w tym momencie powinno się tak przykucnąć, że tak to powiem, na tym spojrzeć na to głębiej.
A ładne określenie, przykucnąć.
Młodzież miała możliwość uczestniczenia w warsztatach, gdzie zadziałały zmysły i może tutaj parę odczuć. Na symulatorach odczuć starszych można było poczuć.
Kiwasz głową, że nie chcesz być wywołana do odpowiedzi. To nie ma tak dobrze.
Na jednych z zajęć z warsztatów mieliśmy założone na siebie takie coś jak symulator starości.
I postarzało was?
Trochę.
Ograniczało.
Na pewno ograniczało. Wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że ruchomość była bardzo ograniczona. Było nałożone też również na nas kilka obciążników. Gogle, które miały za zadanie zawężyć ten... do możliwości jakby dostrzegania różnych rzeczy. Oraz dostaliśmy również pianki douszne, które działały wspaniale i pierwszy raz poczułam się, że faktycznie...
Wytłumiały, rozumiem, dźwięki z zewnątrz mocno.
Tym bardziej, że na przykład w momencie, gdy dostaliśmy te pianki, nałożono nam jeszcze słuchawki z wysokimi dźwiękami, to już w ogóle nic. Naprawdę. To wyglądało w ten sposób, że pani do mnie mówi, stoi ode mnie 2 metry, mówi coś do mnie zwykłym, normalnym głosem, a ja muszę się nachylać i starać się czytać nawet z ruchów warg.
A to jest dobra umiejętność, muszę powiedzieć, czytanie z ruchów warg. Ja się kiedyś tego na studiach uczyłam, więc to jest dobra umiejętność. Można tak zupełnie niechcący podsłuchać czyjąś rozmowę, kolokwialnie mówiąc. Jak ty się znalazłeś w projekcie? Zapisałem się.
No, ja często
wyżej ten mikrofon musisz podnieść.
Pana Gałata. Często chodzę do pana Gałata i rozmawiam sobie z nim. I pan Gałat mi zaproponował właśnie, żebym się zapisał do takiego projektu. A ja, że lubię zdobywać nową wiedzę i interesuję się w różnych takich dodatkowych projektach, no to zgodziłem się. bardziej, że zgodziły się moje koleżanki.
Czyli nie byłeś sam, nie byłeś sam. Tak, stwierdziłeś, idę w ciemno, idę w ciemno.
Byłem jedynym chłopakiem.
O, proszę bardzo.
Ale mi to jakoś szczególnie nie przeszkadzało. Ale muszę przyznać, że zajęcia były bardzo ciekawe.
Co najbardziej? Co w tobie zostało po tych zajęciach?
Myślę, że film. Myślę, że film Strzępy najbardziej tak we mnie pozostał po tych wszystkich zajęciach.
A co o czym był ten film? O demencji, ale o czym był ten film?
Film był o synu i w wieku 40 lat, który już ma żonę i córkę, który mieszka razem z ojcem, tak jak ze swoją rodziną. I nagle się okazuje, że ten ojciec ma jakieś objawy demencji. Mhm. Na przykład jakieś takie zapomina wejść do domu, kiedy mu o tym powiedzą. Takie zapomina robić takich oczywistych rzeczy. Albo zaczyna się dziwnie zachowywać, kiedy zostaje na przykład sam z jakąś osobą w domu. Nie jest w stanie wykonywać normalnych, nie jest w stanie prowadzić zajęć na uniwersytecie, na którym pracuje. I najbardziej we mnie chyba zostało to, jak bardzo przywiązany był ten syn do tego swojego ojca, mimo tego, że on praktycznie już go nie poznawał i tak naprawdę wybrał swojego ojca ponad swoją córkę i żonę. Myślę, że to jest takie
przerażające.
Tak.
Film Strzępy Beaty Dzieniewicz został wybrany do tego projektu celowo, żeby właśnie wstrząsnąć emocjami. Dla mnie po raz pierwszy, gdy obejrzałam ten film, to też było, to był cały obraz choroby Alzheimera. Tu poznamy stadia choroby, właśnie zachowania, ale też na jakim poziomie choroba działa, że dotyczy całej rodziny, każdego pokolenia. Nie tylko w relacjach syn-ojciec, ale syn-ojciec-żona, córka i jaki destrukcyjny wpływ mogą mieć objawy na całą relację rodzinną.
To chyba
oczywiście seminarium
choroba,
po tym filmie to też zaproszeni goście z Uniwersytetu Pomorskiego.
Kto?
Prowadzącym debatę był Grzegorz Piekarski.
Nie spodziewałam się niczego innego.
Klasycznie.
Tak.
Panią psycholog, zaprosiliśmy panią psycholog dr Ewę Piotrów, przedstawicielkę Instytutu Nauk o Zdrowiu, dr Monikę Waśkow, profesor uczelni i dr Martę Sałapatę, pedagożkę, która też zajmuje się
stratą.
Przede wszystkim psychotraumatolożkę, ale też panią Kardaś-Grodzicką, psychologa klinicznego, bo chodziło nam o to, żeby właśnie specjaliści mogli po filmie odpowiedzieć na zadawane pytania, ale też na zaistniały problem, który wypłynął po filmie.
Jakie były pytania, słuchajcie, takie najbardziej wybrzmiewające po filmie?
Chyba kwestie tego, co możemy zrobić i tu w wielu różnych kontekstach, czyli co możemy zrobić, żeby się uchronić, co możemy zrobić, żeby spowolnić rozwój choroby, co możemy zrobić, żeby pomóc osobie, która już choruje i też co możemy zrobić dla siebie, żeby chronić swoje zasoby, żeby dbać o siebie, żeby towarzyszyć osobie, która z chorobą się mierzy, ale jednocześnie trwać w dobrostanie.
To jest trudne, nie? To jest chyba takie najtrudniejsze, powiedziałabym, zadanie przy każdej chorobie bliskiej osoby. Demencja, no, ona jest szczególna, czy Alzheimer, to są choroby rzeczywiście, które powodują poza zmęczeniem nas samych pewnie dodatkowo jeszcze irytację, czyli to, co ja powiedziałam, że my nie jesteśmy uczeni właśnie. To moje pokolenie, my nie mieliśmy edukacji takiej, nie byliśmy wyposażani w kompetencje i nikt nie mówił nam, jak żyć z człowiekiem, który choruje na demencję. To jest chyba najtrudniejsze, żeby gdzieś, tak jak powiedziała pani Hania Rugała, zostawić trochę siebie, ale też być wsparciem dla osoby, która tego potrzebuje, nie? Więc to są... Nauczyliście się czegoś w temacie? Jak być takim wsparciem? Jak się nie irytować? Jak nie tupać nogą? Jak nie krzyczeć do pustej ściany, że ja też jestem ważny? Tak samo.
No cóż, mieliśmy zajęcia, które właśnie pokazywały nam, co robić i czego nie powinniśmy robić z osobą, która choruje właśnie na różnego typu schorzenia z demencji. I powinniśmy oczywiście być wyrozumiali. Taka osoba tak naprawdę nie jest do końca świadoma swoich czynów. Jednak nie powinniśmy tej osoby też traktować przedmiotowo, jakby w ogóle nie była człowiekiem. Myślę, że powinniśmy znaleźć taką granicę, żeby pamiętać, że ta osoba cały czas jest człowiekiem, ale nie pamięta o wielu rzeczach z życia i z tego, jak należy postępować, więc absolutnie nie krzyczeć. No, spróbować jakoś spokojniej podejść do rozmowy z tą osobą. No, być wyrozumiałym. Mhm.
Znaczy ja tak, no, odpukać, ja nie miałam w rodzinie osoby chorej na demencję, ale mam pełną świadomość tego, że moja mama nie robi się młodsza, tak? Natomiast to nie jest łatwe, słuchajcie, przewartościować swoje życie i poukładać pod dorosłego tak naprawdę człowieka już, nie? Gdzieś włączyć go w tę swoją rodzinę bardziej mocniej, tak? Bo no, my też byliśmy uczeni tego, że no, wypuszczamy te dzieci na wolność, tak? Ja też mam dwóch dorosłych już praktycznie, jeden dorosły, drugi za chwilę synów i też myślę sobie, że oni za chwilę wyjdą, to będzie ten czas, kiedy ja będę mogła w końcu złapać oddech, pojeździć z moim mężem, popatrzeć, być dla siebie bardziej niż do tej pory i trudno jest mi sobie wyobrazić sytuację, w której no, właściwie będziemy pewnie musieli za chwilę zająć się rodzicami, tak? Że ten czas nieuchronnie się zbliża i on gdzieś z tyłu głowy, my mamy tego świadomość, a z drugiej strony każda komórka mojego ciała się buntuje przeciwko takiemu podejściu do życia. No ktoś nie wymyślił tego życia tak jak trzeba.
Należy
i
się
komuś się ta starość nie udała, słuchajcie, nie?
Tak, należy się uwrażliwiać, no. Mówić tak ogólnie, ale choroby neurodegradacyjne wydają się być niewidzialne dla naszego społeczeństwa.
No niestety.
I omijane ze względu właśnie na wstyd, na lęk, na bycie może niezrozumiałym i tak jak tu pani redaktor powiedziała, że trzeba z czegoś zrezygnować z tych naszych przyjemności, a na rzecz opieki nad drugą osobą i to opieki permanentnej. I pozwoliłam sobie sięgnąć do danych z Alzheimer Polska, jak to jest trudne. Pokaże nam może taka trochę statystyka. 35% osób, czyli opiekunów, ukrywa informacje o rozpoznaniu choroby u swoich bliskich. 46% chorych na świecie i ich opiekunów obawia się diagnozy i stygmatyzacji. Stygmatyzacji, o której mówiliśmy w czwartym warsztacie. 65% wśród lekarzy i opiekunów zawodowych niesłusznie sądzi, że otępienie spektrum demencji to normalny element starzenia się, a 85% żyjących na świecie nie otrzymuje odpowiedniego wsparcia po diagnozie, nie ma dostępu do grup wsparcia, do dziennych domów pomocy społecznej i do domowej opieki pełnionej przez zawodowych opiekunów, chociażby nawet czasowo.
No tak,
i
ale
to jest tak trudny temat. Ascedowanie tylko na rodzinę, na najbliższych, to jest obciążenie właśnie nieraz w rodzinie wielodzietnej. Takie obowiązki spadają tylko na jedną osobę, zazwyczaj na najmłodszą. Też, że 70% opiekunów to właśnie kobiety.
No tak, bo my jesteśmy jeszcze, my nie do końca chyba wyszliśmy z patriarchatu, czyli że znowu to tak jest skonstruowane i wygląda, że właśnie opieka nad rodzicami w udziale przypadała córce. A mimo tego, że na przykład było jeszcze dwóch, trzech synów w rodzinie. I ja jestem pełna podziwu dla kobiet, które się buntują i które mówią, no nie, no nie zgadzam się, no nie będę tego robić. Musimy to sprawiedliwie podzielić albo poukładać tak, żeby każdy był zaangażowany w jakimś stopniu w opiekę nad rodzicami. Koniec tematu, jak dla mnie.
I to warsztaty miały właśnie za zadanie uświadomienie, że to wsparcie, tą opiekę należy rozłożyć, szukać, nie wstydzić się tego problemu, tylko szukać wśród najbliższych, najpierw w rodzinie, a później dalej wsparcia w instytucjach. I możemy powiedzieć, że rok 2025 jest rokiem przełomowym, ponieważ Polska zobowiązała się do tego roku wprowadzić systemowe rozwiązania. Tak. I to właśnie przygotowany jest przełomowy dokument strategiczny, Krajowy Program Działań wobec Chorób Otępiennych na lata 2025-2030. I takie maleńkie światełko w tunelu, że powstał telefon zaufania, helpline, który działa od 1 października 2025 roku i wstępnie współfinansowany przez Unię Europejską będzie działał do 30 października 2027 roku.
I to zakładam, tam, że wtedy się okaże, czy to ma ręce i nogi działa, czy to przedłużać, czy iść w tą stronę i w ten kierunek.
Dokładnie. Musimy jeszcze kończyć, tutaj słuchajcie. Mogę ten telefon podać. To jest helpline 800-201-801. Tam opiekunowie i rodzina może uzyskać fachowych porad od specjalistów.
Bardzo mi się miło z wami rozmawia i pewnie moglibyśmy jeszcze w nieskończoność, ale czas nam się kończy. Mam nadzieję, że będziemy wracać do tematu. Tu się uśmiecham do pani Hani Rugały też.
Mam nadzieję,
tak, że te rzeczy będą się wydarzać, a za młodych trzymam kciuki. Edukujcie, bo to jest chyba podstawa tego, żeby cokolwiek zmieniło się w społeczeństwie i w świadomości.
Tak, dziękujemy.
Bardzo dziękuję pięknie za spotkanie. Kłaniamy się. Do usłyszenia.
Do usłyszenia. Do widzenia.